Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Halo, halo. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające.
Dzień dobry.
Cześć.
Jest z nami dzisiaj Adriana Prodeus, dziennikarka, krytyczka filmowa, selekcjonerka oraz jurorka różnych, przeróżnych festiwali filmowych oraz dyrektorka artystyczna festiwalu Animator, naszego poznańskiego i estradowego festiwalu filmów animowanych, który w dodatku to festiwal kwalifikuje do nagród oscarowych. Witamy cię, Adriano.
Cześć, bardzo się cieszę, że was odwiedzam, bo jestem waszą słuchaczką od początku, kiedy prowadzicie podcast, więc w ogóle wiele razy fantazjowałam na ten temat, że będę słuchała chrapania psa i z wami rozmawiała o różnych kwestiach, także cieszę się, że się spotykamy, naprawdę marzenia się spełniają.
Cudownie, bardzo, bardzo miło to słyszeć. Piesek się niestety zmienił, ale chrapanie wciąż to samo, więc słuchaj, no te 5 lat nagrywania to jednak jest, dużo rzeczy się zmienia i pewne rzeczy muszą postać niezmienne, jak chrapanie w tle.
Chrapanie mopsa to jest must have. Bardzo się cieszymy, że Adriano jesteś z nami, dlatego że chociaż dużo i często rozmawiamy o filmach i lubimy rozmawiać o filmach, to jeszcze, popraw mnie, Agnieszko, jeśli się mylę, ale jeszcze nie miałyśmy ekspertki filmowej chyba w podcaście.
Nie, bo o filmach bardzo lubimy rozmawiać na przykład z krytyczką i dziennikarką muzyczną Angeliką Kucińską.
Bo czemu nie?
Tak, ale z krytyczką filmową per se jeszcze nie miałyśmy tej przyjemności, więc no nadrabiamy, bo jak się okazuje przez te 5 lat jeszcze jest całe grono gościń i gości, które tutaj, ich obecność jest po prostu pożądana i w końcu się dzieje.
Dzisiaj chciałybyśmy z Adrianą porozmawiać na taki temat. Takie sobie dałyśmy zadanie, czy w ogóle można rozmawiać o czymś takim jak kino kobiece. Ostatnio tak trochę nad takimi etykietkami się zastanawiamy w naszych odcinkach. Czy one są w ogóle potrzebne? Co one dają? Czy one pomagają? Czy przeszkadzają? I czy właściwie da się jakieś takie ogólne cechy wyłuskać? Kina kobiecego czy feministycznego?
Albo odzyskać nawet wręcz.
Dokładnie. No więc to tak chyba jest takie pytanie do ciebie, Adriano, na pierwszy ogień. Czy ty w ogóle lubisz się posługiwać takim hasłem, czy nie lubisz? I czy właśnie pomaga, czy przeszkadza twoim zdaniem?
Zaczynacie od razu z grubej rury. Bo to jest pytanie, które chyba najbardziej dzieli wszystkich w tej branży, zarówno twórczynie, jak i no, osoby komentujące, bo ja tak bym siebie nazwała, jako tą osobę komentującą i towarzyszącą po prostu twórczości filmowej. I jak rozmawiam z innymi kobietami w branży, to one mają bardzo różne opinie. Jedne uważają, że to jest oczywiście stygmatyzujące, że one nie chcą być w takim getcie, że albo ich filmy są pokazywane w sekcji właśnie sztuki kobiet, czy w filmu kobiecego, albo w ogóle, a chciałyby, żeby ich filmy były prezentowane po prostu, tak, we wszystkich innych kategoriach. Ale wydaje mi się, że to, co jest najbardziej charakterystyczne dla różnych rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, dotyczących filmów autorstwa kobiet, to jest to, że wszystkie rozwiązania są tymczasowe. I ja absolutnie rozumiem, dlaczego takie różne programy, sekcje typu, nie wiem, Głosem Kobiet, Kobieca Wrażliwość, tam nie wiem, Najlepsze Reżyserki, dlaczego one powstają. One, ich nie powinno być w jakimś świecie idealnym. No ale my nie żyjemy w świecie idealnym, tylko w takim ciągle zmieniającym się, w którym są lepsze i gorsze okresy. I wydaje mi się, że gdyby nie ta kategoria sztuki kobiecej, czy no, pojęcia, które w ogóle w sztuce współczesnej, no to tak naprawdę najbardziej zaistniało w latach 70., kiedy właśnie sztuka feministyczna się najbardziej rozwijała i tamte artystki i tamte też filmowczynie, no traktowały to jako furtkę, prawda? Jako brały to za dobrą monetę, że w ogóle jest taki program, w ramach którego one mogą działać i to w pewnym sensie jakoś formatowało te dzieła, no bo wiadomo, że jeżeli filmy kobiet, autorstwa kobiet są pokazywane w takiej sekcji, no to one z zasady muszą dotyczyć tematyki kobiecej, prawda? To niemalże taki znak równości się pojawia, więc widzowie, tam odbiorcy od razu się spodziewają, że tam będą tematy związane z no, jakimś reżimem narzuconym kobiecemu ciału, że będą tematy dotyczące macierzyństwa, nie wiem, nierówności, których kobiety doświadczają, ale nie spodziewają się, że zobaczą tam, nie wiem, film Catherine Bigelow, tak, który opowiada o wojnie tam w Afganistanie czy w Iraku. Tylko mają pewne bardzo konkretne wyobrażenia, że tam będzie, nie wiem, ciążowy brzuch, że tam będzie, nie wiem, menstruacja, że tam będzie miłość, bo oczywiście musi być ciało i musi być miłość.
Musi być miłość.
Prawda? I jakby i to bardzo formatuje jakby tak pod względem, nie wiem, tematycznym, estetycznym, o czym my będziemy rozmawiać. Ale my już no, jesteśmy na jakimś innym etapie. Wiadomo, każdy jest na innym. To tak trudno jest powiedzieć, że wszyscy na tym samym. Ale nie chodzi mi o jakby to, że są gorsi i lepsi, tylko że te definicje się bardzo zmieniają i one muszą być zawsze dostosowane do sytuacji, bo czy my jesteśmy, nie wiem, w Unii Europejskiej, w krajach, które tam wspierają tą politykę dotyczącą równości, czy jesteśmy, nie wiem, w krajach azjatyckich, które mają inną politykę, czy w krajach afrykańskich, to musimy za każdym razem sobie to wiadomo, przemyśleć. I ja wiele razy na ten temat dyskutowałam, prowadziłam różne tam panele na ten temat i nie chcę tego streszczać, ale chcę powiedzieć, że jedna definicja, która ze mną pozostała z takiej dyskusji, którą toczyliśmy parę lat temu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z reżyserkami filmów, twórczyniami różnych filmowych eksperymentów, tak to trzeba nazwać, to była definicja, która wynikła z tej rozmowy, bo tam nawet artystki zaproszone miały bardzo różne poglądy. I ta definicja oznaczała, że wyobraźcie sobie, czym się będzie różnił film kobiecy czy sztuka kobieca od męskiego filmu czy męskiej sztuki. I wynikła nam taka definicja, że sztuka męska, ale to niekoniecznie musi być tworzona przez mężczyzn, tylko o jakimś takim stanie ducha męskim, prawda? To będzie taka, która jest oparta na konflikcie. Czyli która będzie zderzała ze sobą jakieś, nie wiem, wrogie postawy albo, nie wiem, dobro i zło, albo no, jakieś takie skrajne bieguny i w wyniku tego konfliktu będzie jakby no, zbudowana jakaś cała narracja i że centrum tego, tej opowieści jest konflikt. Tymczasem te artystki doszły do wniosku, że sztuka tak zwana kobieca opiera się, czy którą też mogą tworzyć mężczyźni, czy osoby niebinarne i tak dalej, że ona się po prostu opiera na innym widzeniu świata, polegającym na tym, że ta narracja się rozwija inaczej, że ona się nie opiera na konflikcie, tylko że się opiera na czymś innym. No i teraz nagle pojawia się pytanie, co to ma być, jeżeli nie konflikt, prawda? Jeżeli nie dominacja, władza, eliminacja złego na rzecz dobrego, czy silniejszego, słabszego na rzecz silniejszego. No, to musi być jakaś inna logika, czyli nie wiem, jakiegoś pączkowania, przepływania, zmiany jakiejś takiej metamorfozy nieopartej na konflikcie. I wydaje mi się, że kiedy coś takiego sobie wyobrazimy, to wtedy najbardziej będziemy myśleć o tej sztuce kobiecej jako o no po prostu innej optyce, którą mogą mieć osoby dowolnej płci, ale po prostu, które patrzą na rzeczywistość jako coś bardziej, nie wiem, płynnego, ambiwalentnego, podlegającego różnym zmianom, nieoczekiwanym nieraz, ale nie na ciągłym konflikcie.
Ej, super, mi się mega ta definicja podoba.
No i też jakoś tak ze mną bardzo to zostało teraz, co powiedziałaś. Tak sobie zrobiłam taki szybki katalog po prostu różnych filmów, które gdzieś tam w ostatnim czasie widziałam i najpierw złapałam się na tym, że no ale przecież ta reżyserka zrobiła taki film, potem sobie myślę, nie, to nie o to chodzi, że to ma być właśnie kategoria płciowa, tylko takiego mentalu związanego z tym, jakby jak te doświadczenia, które masz, jakby rzutują na to, jak myślisz o sztuce, czy o różnych tworach, które z siebie po prostu czasami wyrzucasz w formie różnych, czy to książki, filmu, muzyki, a teraz mówimy tutaj o filmach, więc na te potrzeby myślę, że będziemy po prostu jakby do tego się ograniczały, ale myślę, że to może być bardzo taka szeroka definicja. I jak sobie myślałam w ogóle, przygotowując się do naszej rozmowy o tych właśnie definicji, bo to jakoś tak ostatnio przy tym mocno jesteśmy, przy tym, czy to nas ogranicza, czy to nam zawęża jakieś pole, czy po prostu jest jakimś takim znakiem związanym z czystą informacją i tą informacją, która potem niesie nas do tej właśnie refleksji związanej, dlaczego musimy wciąż mówić o filmach queerowych, o filmach feministycznych czy kobiecych, bo to też nie zawsze będzie znak równości, to jest też wydaje mi się bardzo ciekawe, czy różnych innych gatunkach, rodzajach, czy jak to sobie nazwiemy. No i pomyślałam sobie, że o ile o literaturze i o muzyce można mówić w rozmaitych kontekstach, to film ma jeden, wydaje mi się, taki bardzo ważny kontekst, no już teraz historycznego wydarzenia związanego z Me Too. No bo Me Too było głównie raczej opowiadało o doświadczeniach i przerwaniu milczenia kobiet, które gdzieś tam były związane z branżą filmową, w ogóle z funkcjonowaniem w przemyśle filmowym, w Hollywood i tak dalej. No i potem to oczywiście miało te swoje reperkusje związane z tym, że to się rozlało też na inne dziedziny i było po prostu takim znakiem przerwania milczenia na temat w ogóle przemocy i w ogóle rozmawiania o przemocy w innym kontekście, nie tylko bycia ofiarą, ale też po prostu osobą, która przetrwała i jakby gdzieś taka zmiana narracji związana też z tym, czy wierzymy kobietom, czy nie, i całej dyskusji wokół tego. I chciałabym zapytać, czy ty też masz tak, jako też osoba, która no od wielu lat patrzy na ten przemysł filmowy, czy to rzeczywiście było, jest tak twoim zdaniem, że to było takie wydarzenie, które zmieniło też branżę pod kątem twórczyń, ale też tych osób, które występują w samych filmach? Czy to też był dla ciebie taki mark point, jeżeli chodzi w ogóle o myślenie o filmie?
No bardzo. Wydaje mi się, że im więcej lat mija od tego momentu, kiedy to się wszystko zaczęło, tym bardziej widzimy, jakim to było kamieniem milowym, choćby dlatego, że pewne rzeczy są już nie do pomyślenia, że jednak zmieniła się świadomość i wydaje mi się, że ludzie w tej branży filmowej zaczęli się bardziej trochę tak, nie wiem, kontrolować, zaczęli się bać. Czasami ten lęk ma też no, jakiś sens, ma jakiś wymiar. Ja nie mówię, że to jest w ogóle metoda, czy pokazują różne badania czy wyniki, że takie, nie wiem, przemocowe mechanizmy regulacji, czyli wprowadzanie lęku, szejmowanie kogoś i tak dalej, że to, tak naprawdę na dłuższą metę to nie daje efektów w krótkim czasie, prawda? Widać, że ludzie się boją i dzięki temu się, nie wiem, mitygują jakoś bardziej. Więc może teraz jesteśmy w tym krótkim okresie, a na dłuższą metę to wcale tak nie będzie, ale niemniej wydaje mi się, że to już jest inny etap i widzieliśmy no, szereg filmów, które dotykały tej tematyki Me Too i oczywiście to już weszło też w taką fazę, można powiedzieć, karykaturalną. Może słyszycie miauczenie mojego kota, który też chce być tutaj obecny, nie tylko chrapaniem. On nie chrapie, więc może tylko miauczyć. Co chcę powiedzieć, to jest to, że widzieliśmy szereg filmów, które dotykały tematyki Me Too i które na różne sposoby ją odmieniały, ale wam się wydaje, że to jest temat wyczerpany, bo mi się wydaje, że zupełnie nie, że na przykład parę dni temu miałam przyjemność brać udział w takim DKF-ie, z którym się przyjaźnię bardzo, w Augustowie, to jest DKF Kinochłon. I tam rozmawiałam z Nel Kaczmarek, aktorką, która ostatnio zadebiutowała dwiema głównymi rolami w takich ważnych polskich filmach, czyli tutaj głównie chodziło o utratę równowagi, czyli to jest właśnie taki film, który portretuje Me Too w polskich szkołach artystycznych, w szkole teatralnej. Ona tam gra główną rolę aktorki, która ma zagrać rolę Lady Macbeth w szkolnym przedstawieniu i tak naprawdę rodzaj przemocy, któremu ona zostaje poddana, nie jest tym takim klasycznym sposobem, który my znamy, prawda, że ktoś zostaje uzależniony od swojego, nie wiem, przełożonego, osoby, od której zależy i ta osoba ją wykorzystuje seksualnie, psychicznie, zastrasza ją i tak dalej. Nie. Tutaj to jest taka bardziej subtelna manipulacja, bo wydaje mi się, że Me Too najpierw się posługiwało takimi no, radykalnymi przykładami, a potem przeszło do subtelniejszych, pokazując różne rodzaje przemocy i manipulacji i takiego zaszczepiania ofierze przekonania, że ona jest współodpowiedzialna za to, co się zdarza. Czyli że ona sama, nie wiem, dopuszcza do tego, że ona kogoś, nie wiem, prowokuje, czy nie mówi od razu nie, tylko się na przykład zastanawia, że jeżeli ktoś cię nie szanuje, to nie jest wina tej osoby, że ona cię nie szanuje, tylko to ty pozwoliłaś się nie szanować, prawda? Jakieś takie różne po prostu rozdzielanie włosa na czworo, które teraz jest chyba przedmiotem najbardziej takiego oglądu przez różnych filmowców i filmowczynie. No i właśnie w przypadku tego filmu Utrata równowagi, gdzie ta Nel Kaczmarek wspólnie z Korkiem Bojanowskim tworzyła scenariusz, widać to, na jakim my jesteśmy etapie, czyli że jesteśmy na takim etapie, który pewne rzeczy uważa już za niedopuszczalne i ci ludzie, którzy kiedyś to robili, to może teraz przeszli na jakieś inne, bardziej zawalowane metody, ale ta manipulacja i ta przemoc wciąż istnieje. I trochę jest takie oczekiwanie, wydaje mi się, niewypowiedziane, że no, że my chcemy, żeby to się jakby, nie wiem, dokonało, żeby to się wypaliło. No, wiele jest takiego narzekania, że w polskiej branży filmowej nie było Me Too. To znaczy, że tak naprawdę nikt z imienia i z nazwiska nie został, nie wiem, pozwany, nie zostały wyciągnięte konsekwencje, mimo że no, jest tajemnicą Poliszynela w środowisku, którzy reżyserzy czy reżyserki, no bo to również przecież ich dotyczy, nadużywali czy nadużywają w dalszym ciągu no, swoich na przykład aktorów no, czy innych osób z ekipy. Więc trochę ja patrzę na to w taki sposób, że my myśleliśmy, że będzie Me Too i ono coś, nie wiem, zniszczy, wyeliminuje jakieś zjawisko i że my to zamkniemy i pójdziemy dalej. Tymczasem to jest trochę tak, że świat wymaga uzdrowienia, ale to nie polega na tym, że my raz go uzdrowimy i będziemy mieli spokój, tylko że my po prostu mamy taki cel chyba, że żeby nie lekceważyć różnych, nie wiem, znaków, żeby nie udawać, że my nie wiemy, żeby nie spychać na kogoś odpowiedzialności, tylko żeby wyrobić w sobie tą wrażliwość i żeby ten proces tego uzdrawiania świata, w wielkim cudzysłowie, żebyśmy go uznali za ogólnie cel, jakby nasz kolejnych jakichś pokoleń, bo to nigdy nie będzie proces, który się dokona. I wydaje mi się, że coś takiego w tych filmach widać, że jest takie przejście z pewnych oczywistości w pewne niuanse. I najlepszym tego przykładem był chyba film Tar, który pokazywał no, bardzo wiele różnych odmian manipulacji, władzy, przemocy. Bardzo to był film ambiwalentny, który podzielił publiczność, bo jedni uważali, że to jest bardzo coś realistycznego, ten film Todda Fielda z Cate Blanchett w roli głównej. Cate Blanchett, która stała się trochę taką ikoną, prawda, tego etapu, tego myślenia. Wzięła na siebie pewną, nie wiem, w sumie taką powinność. Też dyskutowałyście o tym zresztą w jednym z odcinków tego podcastu, prawda, że mam takie poczucie, że część odbiorców chciałaby mieć już to z głowy. Chciałaby, żeby to już był temat właśnie zamknięty, a nie żeby to jakby zmieniało naszą świadomość w jakimś takim dłuższym wymiarze i żebyśmy byli przygotowani na to, że nie tylko jesteśmy ofiarami, ale też czasami jesteśmy sprawcami, że granica między dobrem i złem tak naprawdę przebiega w każdym człowieku, nie? Że to nie jest dzielenie się na sprawców i na ofiary, tylko że takie przyglądanie się, no dobra, w tej sytuacji byłam ofiarą, bo coś tam, ale w tej sytuacji może też byłam trochę sprawcą, bo coś tam innego zrobiłam, zmanipulowałam, czegoś nie powiedziałam i tak dalej. Więc nie wiem, mi się wydaje, że to jest cały jakiś ogromny temat, który w następnych latach będzie dalej poruszany na jakieś inne sposoby i nie ma co się zniechęcać, bo też muszę zaznaczyć, że wielu moich znajomych, takich spoza środowiska filmowego, jak prosi mnie na przykład o jakieś polecenia, nawet dziś koleżanka mówi do mnie, no poleć mi, na co mam iść do kina, tylko proszę cię, żadnych jakichś drastycznych tematów, żadnego okrucieństwa, żadnej przemocy na kobietach, bo ja po prostu nie znoszę tego i wyjdę z kina. Ja patrzę się na repertuar, otwieram, wiesz, repertuar, patrzę, jakie są filmy i myślę, no tak, no jest dużo dobrych filmów teraz na ekranie, ale jeżeli ja mam tylko je selekcjonować ze względu na to, które z tych filmów są, nie wiem, przygnębiające, okrutne i tak dalej, no to ja chcę żyć w jakiejś bajce, tak? Chciałabym, a ja nie chcę żyć w bajce. Ja nie chcę produkować kolejnej iluzji, nie chcę też tylko ciągłego epatowania, tylko chcę oglądać świat, który przypomina to, co ja widzę, czyli że jest bardzo ambiwalentny i w jednej chwili może przejść z czegoś cudownego w coś strasznego, w jakąś tragedię, która może okazać się być, nie wiem, doświadczeniem dużego wsparcia dla kogoś, że to jest wszystko bardziej złożone. I wydaje mi się, że ta epoka, w której my teraz żyjemy, tak jakby jest tak, nie wiem, przebodźcowana, zmęczona i tak dalej, że ludzie nie mają przestrzeni na tą ambiwalencję i są tak zmęczeni, że chcą pójść do kina i chcą, żeby ktoś im powiedział, słuchaj, wszystko będzie okej, nie? Już nie zastanawiaj się nad tą ambiwalencją, nie martw się, będzie wszystko dobrze, a no na dłuższą metę to jest jakieś takie złe podejście, więc chciałabym bardzo, żeby ten cały ruch opowiadający o przemocy wobec kobiet, o złym traktowaniu kobiet, żeby on nie odstraszał widzów, tylko żeby stanowił pewne wyzwanie, które jest do udźwignięcia i jest do jakiegoś dłuższego przemyślenia niż tylko powiedzieć, jest, komuś się dostało, tak? I tyle, żeby nie było tego krótkiego triumfu, który przez część tych filmów jest jakoś tam lansowany.
To jest, ja się zgadzam z tym, że moment jakby Me Too to jest jakiś taki moment zwrotu w kulturze, który jakby się wydarzył na naszych oczach, ale zgadzam się przede wszystkim z tym, że to jest dopiero początek tej drogi, że zmieniło się to, że zostało, tak jak ty, Agnieszka, powiedziałaś, przerwane milczenie i tak jak ty powiedziałaś, Adriano, no zmieniło się to, że musimy to poddawać ciągłej, dalszej refleksji, nie? Że to jest początek, no bo zobaczcie, jakby Donald Trump też był jednym z bohaterów Me Too, a no został ponownie wybrany. Jakby w Polsce na przykład było kilka takich call-outów, zwłaszcza w środowisku teatru, wydaje mi się, bardziej niż filmu, ale czy doszło do jakichś konkretnych rozliczeń? Nie wiem. Do końca, jak się zakończyły te historie. Gdzieś tam właśnie w tym świecie artystycznym, też właśnie na uczelniach artystycznych było to podnoszone, ale no wciąż jakby z jednej strony zaczęło się o tym mówić, z drugiej strony wydaje mi się, że w wielu miejscach wciąż jest na to przyzwolenie. I myślę sobie, że szczególnie jakby to ma znaczenie właśnie w tych dziedzinach sztuki takich performatywnych i chyba może szczególnie w filmie, dlatego że, no, że w filmie jest ta postać reżysera, który jest takim przywódcą, liderem, wizjonerem, geniuszem, że to jest taka, wiecie, pojedyncza rola, którą pełni z reguły mężczyzna, z reguły ktoś potężny, wpływowy, czy tam uznany, poważany, ktoś, komu właśnie trudno jest się sprzeciwić i że to kształtuje relacje w tej branży. Taka jest moja jakby obserwacja z boku, ale o to też chciałabym cię, Adriano, spytać, jak ty to widzisz właśnie te relacje w branży, już abstrahując jakby od Me Too, ale jakby w ogóle jak to działa, bo podesłałaś nam bardzo ciekawe badania i myślę, że z nich właśnie kilka rzeczy ciekawych wynika. Gdzie te kobiety są obecne w branży filmowej, a gdzie mniej? Jakie pełnią częściej funkcje, jakie rzadziej?
No właśnie, to ja ciekawa jestem, jak wy na to patrzycie, jako osoby, które no nie dyskutują o tym w kółko, tak jak ja, bo no, te badania, które wam wysłałam, one... No można powiedzieć, że miejmy nadzieję, że one są nieaktualne. Miejmy nadzieję, że odkąd one zostały przez profesor Monikę Talarczyk na tym poziomie polskim przeprowadzone, to się bardzo dużo zmieniło, no bo przecież to jest właśnie ten rok, 2018. Ale no wciąż nie było nowszych badań, wiadomo dlaczego, przez ostatnie lata nikt nie chciał tego sfinansować, ale w tym roku te pieniądze zostały przyznane, także kolejny rok to będzie właśnie ten rok nowych badań i zobaczymy, czy jest lepiej niż było. No najprostsza diagnoza jest taka, że kobiet jest mnóstwo, ale one pracują na najmniej opłacanych stanowiskach, na najmniej istotnych, no czy albo kulturowo przynależnych kobietom, czyli to są kostiumy, make-up, prawda, nie wiem, no kierowniczki planu to są często kobiety.
Scenografki
to są kobiety, oczywiście, więc jakby takie uważane za mniej wymagające, nie wiem jak to powiedzieć, mniej ciężkie.
Bardziej chyba dekoracyjne, może bardziej właśnie tak ja sobie...
Ale tą mrówczą robotę właśnie robią na zapleczu. Mi się to właśnie tak jakoś kojarzy, że jak ja znam trochę ten taki branżę reklamową od strony filmowej, od tego zaplecza ze względu na pracę w agencji, no to ja pracuję z samymi kobietami tak naprawdę, ale no czasami wierzę na białym koniu reżyser, który tam wszystkich ustawia. Jakby ja mam taką właśnie perspektywę, że no ta praca w reklamie od strony właśnie tego zaplecza jest bardzo sfeminizowana i no na przykład mi się świetnie pracuje z kobietami. No i czasami były, czy tam są takie tarcia związane właśnie albo właśnie z takim zbyt dużym ego i jakąś taką niezgodą na jakieś takie sposoby pracy, które już, no, na które już nie ma trochę miejsca i no, w zależności, ja akurat widzę taką różnicę pokoleniową jakby w takim sprzeciwie na to, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie i w takiej już takiej bardziej ugruntowanej pewności w siebie, jeżeli chodzi w ogóle o stawianie granic i taką pewność też kompetencyjną, więc no, dla mnie zawsze to była taka też mrówcza robota, bo po prostu tej pracy jest bardzo dużo i ona też wymaga takiego multitaskingu, więc no z mojej perspektywy to właśnie nie taka dekoracyjna, ale właśnie ten taki ciężar, ten tej produkcyjny właśnie jest bardzo często na barkach kobiet.
No ale ja bym to chyba połączyła, wiesz, bo z jednej strony to jest właśnie ta scenografia, charakteryzacja, kostiumy, właśnie to, co się jakby kojarzy właśnie z taką kobiecą czy tam babską robotą właśnie związaną z dekoracją. Z drugiej strony, tak jak mówisz, ta mrówcza robota, czyli produkcja, montaż, to co jest jakby na backstage'u, to co mniej widać, a co musi być zrobione, żeby w ogóle powstał materiał, ale też powiedziałaś coś bardzo ważnego, że tobie się super pracuje z kobietami i one są obecne wszędzie tam, gdzie jest praca zespołowa, a tam, gdzie jest ten lider, ten geniusz natchniony, bo jakby tam się kobiety nie pchają. Ja mam takie wrażenie, oczywiście mówię, no jakby na podstawie przeczytania tych badań i jakby jakiejś swojej wyobrażonej opowieści o tym, jak wygląda branża filmowa.
Muszę też powiedzieć, że to jest trochę tak, że kobiety są zapraszane przez kobiety, że jakby trochę są widziane. Oczywiście to nie jest zasada, ja wielokrotnie też byłam zapraszana przez mężczyzn, ale przez takich mężczyzn właśnie, którzy się uważają za feministów. Natomiast kobiety zapraszają inne kobiety. No ja teraz jestem w Komisji Eksperckiej Produkcji Filmowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w tym roku, to jest zawsze na rok kadencja. No i jestem zaproszona przez kobietę, Renatę Czarnkowską-Listość, która jest też liderką takiej grupy Kobiety Filmu i zwraca uwagę na to, żeby kobiety były w branży. I owszem, są też inne komisje, w których są kobiety obecne, ale najczęściej to jest tak, że właśnie są zapraszane przez inne kobiety. Ja nie chcę powiedzieć, że mężczyźni jakby gorzej traktują kobiety tak generalnie, bo wcale nie, ale powiem wam tak, że jeżeli ja na przykład jestem w jakimś jury albo w jakiejś właśnie komisji różnej, to najczęściej pojawiam się tam jako tak zwany token i często robię sobie z tego żarty. Jeżeli ktoś mnie zaprasza do jakiejś debaty i ja jestem na scenie z 4 facetami, to zawsze zaczynam od tego, żeby powiedzieć, że hej, witam was wszystkich, wasz token, dzięki któremu gra może toczyć się dalej i sobie gadacie. I to niektórzy się z tego śmieją, a inni są tym oburzeni i uważają to za jakby, że ja jeszcze powinna być wdzięczna, że ktoś mnie zaprosił, prawda? Nieraz mi się zdarza też, że nie wiem, moi koledzy z branży, bardzo fajne osoby mówią, słuchaj Adriana, ja nie znam żadnych kobiet, weź mi poradź, kogo ja mogę gdzieś tam, nie wiem, zaprosić czy zamówić u kogoś coś tam, bo ja nie znam żadnych kobiet. Ja mówię, jak to nie znasz? Nie ma żadnych kobiet w branży? No nie, mnie otaczają same kobiety. On mówi, no nie wiem, no są jakieś, ale no jest jakaś tam jedna, tak? Że trochę to jest taka różnica optyki. I jakby najczęściej jest tak, że to kobiety dostrzegają inne kobiety. I kobiety dostrzegają na przykład, że jakaś kobieta też ma jakiś problem, tak? To znaczy, że nie wiem, właśnie ona została źle potraktowana, albo nikt się jej nie zapytał, czy ona przyjedzie z dzieckiem, które karmi piersią, albo coś takiego, bo jakby no po prostu twoja pozycja trochę cię uwrażliwia na pewne kwestie i o ile część mężczyzn już w tej branży jakby to przyjęła za taką wspólną optykę i dba o to i nawet mi się zdarzało i nie odbieram tego źle, że też parę lat temu gdzieś tam się, nie wiem, przedstawiam w jakiejś sytuacji publicznej i mówię na siebie, że nazywam siebie swoją rolę, czy mówię, że jestem moderatorem, albo że jestem, nie wiem, krytykiem filmowym, mi się zdarzyło powiedzieć. I w tym momencie jakiś życzliwy kolega mówi, nie, jesteś moderatorką i jesteś krytyczką. I ja wtedy czuję się normalnie postawiona do pionu. Myślę, no tak, no rzeczywiście, aż dziwne, że on musi mi o tym przypominać. I to nie odbieram tego bynajmniej jako jakiś mansplaining, tylko że tak, że jakby tak dużo się przebywa w tym środowisku takim męskocentrycznym, że trzeba sobie przypomnieć, że tak nie jest i że można siebie nazywać inaczej. To jest akurat przykład tam już sprzed, nie wiem, tam 7 czy tam więcej lat. Teraz to już chyba jest oczywiste, ale wydaje mi się, że czasami tak jest i czasami też jest tak, że się zaprasza kogoś na przykład do rozmowy i się przedstawia ją, mówi się, że to jest moja gościni, która jest, nie wiem, reżyserką, nie wiem, czy tam coś takiego, a ta osoba poprawia i mówi właśnie, że nie, ja nie jestem gościnią żadną, tylko jestem gościem i jestem reżyserem. Tak? I wtedy trzeba spuścić z tonu i nie tłumaczyć tej osobie, że słuchaj, tutaj chyba coś nie jest dla ciebie jasne, my już teraz mówimy tym językiem, tylko trzeba to też zaakceptować, bo są osoby, którym to przeszkadza płci żeńskiej i jakby no, zmuszanie ich do tego, żeby one zmieniły swoją praktykę, też uważam za jakiś rodzaj takiej przemocy ze strony innych kobiet, więc no różnie to bywa, każda taka sytuacja jest, uważam, jakimś nowym wyzwaniem i trzeba być na to otwartym, ale na pewno po prostu optyka kobieca dużo zmienia i też zmienia, jeśli chodzi o różne problemy, bo na przykład, nie wiem, widzę jakieś osoby, które też, dajmy na to, byłam teraz niedawno na festiwalu w Cannes, gdzie co roku jeżdżę, no bo to jest główne wydarzenie takie w naszej branży, które no, prezentuje nowych filmowców, najważniejsze filmy. To jest strasznie męczące wydarzenie, piękne, ale też straszne, bo jest po prostu bardzo dużo filmów, więc my jesteśmy kompletnie tam wszyscy wykończeni, niestety. I często te nasze sądy o filmach są podyktowane właśnie tym zmęczeniem, tym nadmiarem, przebodźcowaniem. Jesteśmy niesprawiedliwi dla filmów, bo trochę się nie da inaczej. Czy my nie potrafimy inaczej, bo też te media od nas bardzo dużo wymagają, te redakcje czy te organizacje, dla których my tam jeździmy. I często jest tak, że to się nakłada no, na różne inne sprawy, więc jakby spotykasz kogoś w Cannes i się pytasz, no jak tam, przyjechałaś tu zmęczona czy wypoczęta? I większość tych kobiet mówi, słuchaj, myślałam, że w Cannes odpocznę, ale przez ostatnie tygodnie moja mama jest chora i się nią zajmuje, moja córka też jest chora, więc się nią zajmuje, mój syn coś tam, mój mąż coś tam. I jakby zaczyna się taka litania na temat ogólnej sytuacji przemęczenia kobiet, która bardzo się nakłada na pracę. A potem spotyka się na przykład osobę płci męskiej w tejże samej sytuacji, która też jest zmęczona, ta osoba, ale ta jakby diagnoza na temat zachowań kobiet najczęściej jest podyktowana tym, że ktoś mówi, a ona dzisiaj jest w takim jakimś złym humorze, albo coś tam jej się nie podoba, ona ma jakieś, nie wiem, fochy, ma jakieś humory, ona kogoś nie lubi i nikt w ogóle nie pomyśli o tym, że za tym strasznym zmęczeniem kobiet w tej branży filmowej, nie mówię tutaj tylko o tych dziennikarzach, dziennikarkach, tylko o ogólnej takiej nadprodukcji, w której my uczestniczymy, stoi bardzo często też ta cała, nazwijmy to, nieodpłatna praca kobiet, czyli to, jak my bardzo odpowiadamy na relacje z innymi, jak my bardzo żyjemy życiem innych ludzi, naszych domowników, naszych przyjaciół, I rozwiązujemy inne problemy. Także bardzo często wydaje mi się, że w tej optyce męskiej nie jest wzięte pod uwagę to, że to odgrywa taką ważną rolę, tylko jest zadane pytanie, o, no to ona pewnie, nie wiem, właśnie ma zły humor, albo kogoś nie lubi, albo coś takiego, prawda? I cenię bardzo sobie kontakt z innymi kobietami, dlatego że one od razu patrzą się najczęściej i mówią, no dobra, co tam u ciebie, no nie wiem, leczysz się na coś, kim się teraz zajmujesz, co cię teraz gryzie? I że jakby ten udział życia w tym, jak my funkcjonujemy w pracy, jest przez inne kobiety, które spotykamy w pracy, bardzo, bardzo jakiś taki widoczny. I nie mówię tutaj o intuicji, tylko o czymś takim, jakim jest chyba trening takiego jakby obserwowania innych ludzi, czyli przyglądanie się im, wyłapywanie jakichś, no nie wiem, symptomów tego, że ktoś dzisiaj może jest w gorszym stanie ducha. Bardzo często jest tak, że te kobiety, które do czegoś dochodzą, do jakichś takich wyższych, nie wiem, stanowisk, mają różne osiągnięcia, że one chciałyby uważać, że to się stało mimochodem, dlatego że któraś z nas właśnie była jakaś szczególnie zdolna, czy była bardziej pracowita niż koleżanki, czy była, nie wiem, bardziej ambitna. A nie wiem, wiemy przecież o tym, jak duży jest wkład tego naszego otoczenia. Ja nie tak dawno robiłam wywiad z szefową takiego wielkiego studia i reżyserką, Norą Tłomi, która szefuje takiemu studiu Cartoon Saloon w Kilkenny w Irlandii. I ona przez połowę naszej rozmowy mówiła mi o tym, że ona nie osiągnęłaby tego, co osiągnęła, gdyby nie jej mąż, który gotował obiady, sprzątał w domu, zajmował się dziećmi i w sytuacji, kiedy ona, nie wiem, kończyła projekt, czy brakowało jej pieniędzy i tak dalej, okazywał jej ogromne wsparcie. I ona ustawiała go gdzieś tam obok siebie w tej swojej ścieżce zawodowej. A wydaje mi się, że bardzo często mężczyźni jednak, no jak już dostaną tego Oscara, to tam podziękują żonie i powiedzą, jak Kieran Culkin, jakkolwiek wspaniały aktor, którego uwielbiam, że żona ma mu w nagrodę urodzić czwarte dziecko. Ale nie zastanowi się nad tym, czy fakt, że on jest w takiej pozycji i w ogóle wychodzi na tą scenę, bo jest nominowany, a potem bo tego Oscara dostał, to jest ogromny udział jego żony i nie wiem, pewnie jakichś innych wielu osób, które go wspierają w tym, żeby on mógł robić tą karierę. Więc mam takie poczucie, że kobiety bardziej to widzą i nie uważają to za oczywiste, że ktoś będzie im wszystko dawał, a wielu mężczyzn uważa to za całkowicie oczywiste i ja sama w moich związkach, również z twórcami różnych gatunków kultury, słyszałam, że to jest rzecz jakby oczywista, że cała rodzina, nie wiem, rodzice, rodzeństwo, partnerka, dzieci, wszyscy powinni wspierać tego jednego twórcę, nie wiem, tego jednego najbardziej uzdolnionego artystę w rodzinie w jego karierze, bo jego sukces jest sukcesem ich wszystkich. Wydaje mi się, że kobiety tak jednak z gruntu nie uważają, więc... To jest różnica, którą dostrzegam. Jak rozmawiam z kobietami, to robię takie wielkie uf, okej, czyli więcej osób tak myśli, super. No to chyba tyle, bo ja to tak mogę, o tym to ja mogę rozmawiać niestety godzinami.
No i ja bym chciała tylko dorzucić do tego, że, bo wspomniałaś o zdobywcach Oscarów, którzy dziękują swoim żonom czasem w tych przemowach, no i często im dziękują na przykład za to, no dziękuję mojej żonie, och jak pięknie dzisiaj wyglądasz, nie? Na przykład wrzucają coś takiego, nie? Że zamiast właśnie powiedzieć o tym wsparciu, że jakby zawsze mogą na nie liczyć, to gdzieś tam you look so beautiful tonight. I w ogóle to było dla mnie ciekawe, że jak przygotowywałam się do tej rozmowy i sobie googlowałam tą frazę kobiety Oscar, to jakby wyskakiwały same artykuły, kto najlepiej wyglądał na czerwonym dywanie w tym roku, nie? Że jakby ciągle gdzieś tam o tym wyglądzie i tak dalej, a nie o osiągnięciach. No jest to znamienne, że w 97-letniej historii nagród Akademii kobiety reżyserki były nominowane tylko 7 razy, a wygrały tylko 2. I to jest właśnie Catherine Bigelow, którą już Adriano wymieniłaś za Hurt Locker i Chloe Zhao za Nomadland. No i jakby... mega smutne, że no 100 lat prawie, nie? I naprawdę było tylko tyle tych kobiet, że wow, jakby ile mamy jeszcze czekać? Czy to się zmienia na lepsze, czy to jest zmiana fasadowa, czy jak?
No bo też jakby ja tylko też dorzucę, że z jednej strony jakby ta dewaluacja Oscarów wydaje mi się już jakiś czas temu się odbyła, ale jednak wciąż one stanowią taki ważny punkt odniesienia, że jednak co roku mówimy o tych Oscarach i nawet jak mówimy, że wiemy, że Oscary to już trochę ble, ale jednak potem obstawiamy, kto dostanie tego Oscara, trzymamy kciuki, jak dostanie ktoś, kto w końcu zasłużył na takie duże zauważenie, docenienie, no to jednak uważamy, że super, bo to jednak ważna nagroda jakby po prostu tak znaczeniowo i tak dalej. No i duży prestiż, no i też mówi się jakby o tym, że no te Oscary są jednak takie bardzo polityczne i że te niektóre nagrody właśnie dla, i czy to dla mniejszości, jeżeli w ogóle chodzi o kobiety, no bo kobiety zaczęły być gdzieś tam doceniane, no ale dopiero niedawno pierwsza kobieta azjatyckiego pochodzenia otrzymała Oscara. Czy mówimy tutaj o czarnych kobietach, czy mówimy o queerowych kobietach, więc jakby tych odcieni takich związanych z naszym doświadczeniem, czy to tożsamościowym, czy tymi wszystkimi krzyżowymi, o których tutaj możemy mówić myśląc o feminizmie intersekcjonalnym, jest sporo. A to jest jednak taka nagroda, no tak jak Kasia tutaj słusznie zauważyła, prestiżowa. I jak ty myślisz o właśnie takim też, o tym systemie, jeżeli chodzi o te nagrody, jak to z twojego takiego oglądu się zmieniało, bo jest jeszcze kilka innych takich ważnych, prestiżowych, no ale te Oscary dajmy sobie może za taki punkt tego odniesienia.
No tak, tutaj świetnym przypadkiem była Barbie, o której też wspominałyście jeszcze w naszych tutaj naradach przed tą rozmową. Barbie, która była no pretendentką, można powiedzieć, do tak wielu Oscarów, a jakże wielkim była rozczarowaniem, bo z tych 8 nominacji to tam, prawda, jeden chyba Oscar był, tak? No a jednak był to najbardziej dochodowy film 23 roku, który zarobił tam 1,5 miliarda dolarów i gdyby nie Barbie, to kina by nie przetrwały, myślę. Gdyby nie Barbie i Oppenheimer oczywiście, by to był ten duet, ale myślę, że Oppenheimer w ogóle nie zrobiłby takiej kariery, gdyby nie Barbie, prawda? Więc Barbie była liderką, ale właśnie taką liderką, no taką właśnie pozorną, prawda? Że mamy taką gwiazdę, takie, że już bardziej nie da się ucieleśnić takich ideałów feministycznych w czymś tak rozpoznawalnym jak lalka Barbie. I oczywiście tutaj Greta Gerwig, myślę, że mimo, że nie dostała tego Oscara jako najlepsza reżyserka, to ona i tak przechodzi w tym momencie do historii kina jako kobieta, która w ogóle to zrobiła, coś takiego i tym filmem tak bardzo jakby dotarła do widzów. I ja miałam takie poczucie, że właśnie w przypadku Barbie się odzwierciedla taki mechanizm, że wszyscy lubimy sobie popatrzeć na Barbie, tak jak na te właśnie kobiety oscarowe na czerwonym dywanie w tych kreacjach, o których ty Kasia wspominałaś, ale no nie traktujemy tego poważnie, tak? Bo Oscara za najlepszy film jednak dostanie Oppenheimer, no przecież chyba nie Barbie, tak? Że to jest jakby takie...
Bądźmy poważni.
To jest coś takiego jak w jury właśnie największych festiwali, no na przykład wspomnianego festiwalu w Cannes, zasiadają kobiety, oczywiście najchętniej aktorki się zaprasza ze względu na to, że będzie zainteresowanie mediów, będzie rozmowa o ich tych kreacjach, ale no ostatecznie jakby ten, kto ma dostać te najwyższe laury, ma dostać najważniejszą nagrodę, to jednak będzie mężczyzna, a nie kobieta, bo no jakby nie przesadzajmy. I z kobietami to jest trochę tak, że nagradzanie ich w pewnym sensie jest takim, no nie wiem, jak to powiedzieć, takim narzucaniem jakiegoś fatum, że na przykład jak Złotą Palmę dostała właśnie Julia Ducournau za Titan, to w tym roku jak ona wróciła ze swoim kolejnym filmem Alfa, to wszyscy mówili, ona już jest skończona. To był pocałunek śmierci. Ta Złota Palma zniszczyła jej karierę. No i powiedzcie mi teraz, o którym mężczyźnie, którego drugi film pełnometrażowy dostał najważniejszą nagrodę na Europejskim Festiwalu, ktoś by mówił, że to jest pocałunek śmierci. No, to jest tylko dlatego, że ona no, jednak robi kino takie właśnie bardzo takie body horror cielesne, feministyczne i że zawsze, no, dając najwyższe laury takiej reżyserce, można od razu mieć to wytłumaczenie, że ona dostała tą nagrodę dlatego, że jest kobietą. I tak samo, gdyby Barbie w tym roku Oppenheimera 23 dostała, 24 dostała tego Oscara za najlepszy film, to również nie mówiono by, że to jest dlatego, że ten film zarobił 1,5 miliarda dolarów, tylko dlatego, że ona jest kobietą, że Greta Gerwig jest kobietą, to dali jej, bo tak jakby to było jakieś takie towarzystwo, nie wiem, które się tak naradziło i powiedziało, dajcie jej, żeby nie było, że my jesteśmy takimi tutaj...
starymi dziadami.
Tak, więc wydaje mi się, że tam pokutują jakieś takie no po prostu przesądy z jakiejś jeszcze innej epoki i to, że Nomadland w czasie pandemii właśnie dostał Oscara za najlepszy film, ja odbieram trochę jako, bo wtedy mówiono o tym, że to jest dzięki temu, że poszerzyło się grono osób zaproszonych do tej Akademii Oscarowej, ale dzisiaj ja myślę o tym, że to bardziej był znak taki pewnej, nie wiem, wiary w to, że kiedyś wszyscy będziemy musieli żyć w takich kamperach, że jakiś taki lęk, nie wiem, przed bezdomnością, przed tym, że jesteśmy tak naprawdę wystawieni na działanie, no nie wiem, upływu czasu, chorób, jakiegoś takiego złego traktowania, że to jest coś takiego, co w pewnym momencie tej pandemii wszystkich połączyło. Jakiś wspólny lęk, wspólny niepokój i dzięki temu Nomadland mógł wygrać. Ja mam taką, nie wiem, teorię, że wszyscy byli wtedy jakby tacy bardziej wrażliwi i tacy krusi i ten Nomadland świetnie jakby wyrażał to, że jesteśmy właśnie tacy krusi. Ale nie dlatego, że naprawdę wszyscy doszli do wniosku, że to jest naprawdę najlepszy film danego roku. I to nagradzanie kobiet właśnie ma taki walor, że czy chcesz być tą kobietą, która dostała tą najważniejszą nagrodę po to, żeby wszyscy mówili, dostałaś to, bo jesteś kobietą? Czy chcesz dostać tą nagrodę, bo chcesz mieć poczucie, że to, co zrobiłaś, rzeczywiście wśród innych kandydatów do tej nagrody było najlepsze? No, to jest trochę tak jak z prezydentką Polski. Czy naprawdę była szansa, że Polacy są w stanie zagłosować na kobietę jako na szefa tego kraju? No ja bym chciała, żeby tak było, nie?
Jeszcze nie.
Ale jeszcze...
Polska is not ready.
No tak, ale widzisz, jak długo może trwać jeszcze nie?
Nie wiem.
Ja jeszcze mam czekać.
No ale to jest też taki wybór niemożliwy i to jest jakaś taki no tragiczny trochę, wydaje mi się, dylemat związany z tym, czy jakby, no bo te nagrody w ogóle, nagradzanie, to jest bardzo subiektywna rzecz, ale też bardzo polityczny taki gest, wydaje mi się, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich dużych, prestiżowych rzeczach. No i wiadomo, że taki argument z akcją afirmatywną związaną z nagradzaniem osób reprezentujących różne mniejszości, no jest takim argumentem, no dla mnie totalnie cynicznym, jakimś takim wyrazem strachu bardziej związanego z tym, że robimy przestrzeń na coś innego i że nie wygrywają już filmy wielkich twórców i wielkich reżyserów i wielkie tematy, no po prostu żyk, tylko po prostu myślimy już w ogóle o kinie w jakichś innych kategoriach. No i no dla mnie w ogóle case Barbie no jest takim case'em związanym z tym takim zawładnięciem wyobraźnią i też z dotarciem z ważnym popkulturowym, ale wciąż ważnym przekazem do no masowych wyobrażeń ludzi niezależnie od wieku i płci, no bo Barbie była takim fenomenem, wydaje mi się, że właśnie ona też docierała nie tylko do kobiet, w większości do kobiet, ale nie tylko. No i ja myślę, że wiele kobiet jest gotowych na to, żeby jakby jednak wziąć na klatę ten argument związany z tym, że dostało tę nagrodę tylko dlatego, że są kobietami, bo one wiedzą, że zrobiły zarąbistą robotę i że to poszerza też to pole związane z tym, że jak masz wymienić reżyserów czy reżyserki, no to jak proszą cię o reżyserki, to nie wydukasz dwa nazwiska i się zacinasz, a jak myślisz o reżyserach, to masz całą litanię. I właśnie dla mnie to jest wciąż o tym właśnie braku świadomości i że to nie jest tak, że my nie znamy tych reżyserów, że ich nie ma, my ich po prostu nie znamy, bo one no, nie są tak szerzej reprezentowane, albo też my no, nie do końca mamy takie poczucie, że one w ogóle istnieją, no bo ta reprezentacja, czy mówienie o tej reprezentacji no wciąż jest do takiego koszyka wrzucane, wydaje mi się, że właśnie z jednej strony to kino kobiece, czyli menstruacyjne, o macierzyństwie i tak dalej, no ale dla mnie to kino kobiece jest właśnie o tym, co powiedziałaś na początku, czyli o tej innej wrażliwości patrzenia na świat nie z pozycji osoby z ogromnym przywilejem, tylko o zdobywaniu tego jakby przywileju i też jakby dzieleniu się tym przywilejem, który masz, bo no na przykład białe kobiety mają jakiś tam przywilej, ale no pod wieloma innymi względami go wciąż nie mają, więc no wydaje mi się, że to jest jakby wciąż no trochę walka o to. No i ja generalnie mówię, myślę o naszym podcaście. Nie mam żadnego problemu i bardzo o to walczymy z Kasią za każdym razem, że nie mówimy się, że jesteśmy kobiecym głosem o czymś tam, tylko mówimy, że jesteśmy feministycznym głosem, bo dla nas bardzo ważne jest to, żeby oswajać też ten feminizm, żeby to nosić tę łatkę z dumą i mówić i pokazywać, że ta perspektywa feministyczna też nie musi być z bardzo wysokiego C, tylko może być nie tylko niezdefiniowana i wciąż in progress, ale też może być po prostu nagrywana w dresie w domu.
No tak, i właśnie dlatego bardzo lubię wasz podcast, no, że to jest właśnie takie bardzo otwarte, ale też nierzadko się zajmujecie bardzo trudnymi kwestiami. I listy lektur, które towarzyszą niektórym odcinkom, są bardzo ambitne, tylko że to nie musi się wykluczać, to nie musi od razu być elitarne, nie? Więc ja właśnie to lubię i ja znam wiele osób, które absolutnie nie chcą się nazywać feministkami, uważają to za coś takiego też znowu stygmatyzującego. A znam takie, które no, w pierwszym zdaniu powiedzą ci, że są feministką. I mężczyźni tak samo, więc nie wiem, to jest odczarowywanie słów, ja się zgadzam z wami, ale też te szukanie tych właśnie ukrytych wzorów myślenia, tak? Bo my często sobie nie zdajemy sprawy, działamy w dobrej wierze, tak? My wszyscy przecież chcemy dobrze. To jak to się dzieje, że wychodzi źle? No nie kurczę, nie wiadomo.
I na przykład...
Wracając, słuchajcie, tylko powiem wam taki przykład, nie? Że w tym roku w Cannes, w sekcji En Certain Regard, były trzy filmy wyreżyserowane przez osoby, które znamy jako aktorów, aktorki bardzo sławne, czyli był film Kristen Stewart, wszyscy się ekscytowali, normalnie nie można było zdobyć na to biletów, to już chyba najgorętszy naprawdę tytuł festiwalu, który miał tylko dwa pokazy, więc to też dlatego. Potem kolejny film wyreżyserowany przez Scarlett Johansson, no to też, no po prostu gorączka, tak? I trzeci wyreżyserowany przez Harrisa Dickinsona, no który jest też uważany za takiego modela, pięknego aktora, prawda? Ideał po prostu mężczyzny. I teraz mamy te trzy filmy, które konkurują w jednej kategorii. No my oglądamy wszystkie trzy i potem słuchajcie... Ja rozmawiam z ludźmi i pytam się, no i co wy sądzicie, który film najlepszy? Nie wiem, one powinny mieć osobną kategorię, prawda, tak w ogóle. Filmy reżyserowane przez aktorów czy aktorki. I wszyscy mówią, Nie, no Scarlett Johansson to taki banalny, no jak zwykle wiadomo, taki schematyczny. Kristen Stewart to taki znowu za bardzo arthouse'owy, nie wiadomo o co jej chodzi, jakaś tam menstruacja, trauma, nie wiadomo o co chodzi, gwałty tylko. Ale najlepszy, taki najbardziej właśnie do oglądania, taki dla ludzi film to jest właśnie tego Harrisa Dickinsona. I potem jest rozdanie nagród i Harris Dickinson dostaje nagrodę. Jako właśnie no, nowy twórca, który jest poważnie traktowany. Jako, no, on naprawdę może być reżyserem. No, one no, są piękne, są zdolne. Czy one mogą mieć jeszcze więcej talentów? No, mogłyby jeszcze być reżyserkami, no już nie przesadzajmy. W jednym człowieku tyle dobra się nie zmieści. Więc mi się wydaje, że tutaj rządzą te właśnie tak zwane te ukryte wzorce, z których my nie zdajemy sobie sprawy. Wydaje nam się, że my oceniamy coś uczciwie, zgodnie z naszą jakąś, nie wiem, moralnością, poczuciem wartości, ale nie zauważamy, że rządzą tym te ukryte schematy, nie? I musimy się ciągle sami przyłapywać na gorącym uczynku.
To jest jakby trochę smutna konstatacja.
Ja bym chciała, jeśli mogę, coś wesołego, bo ty, Agnieszka, rzuciłaś, żeby tak nie na smutno, bo też tak patrzę trochę na zegar, że czas naszego spotkania powoli dobiega końca, a ty, Agnieszka, rzuciłaś bardzo ważną rzecz, myślę, że jakbyśmy miały wymienić reżyserów, to mamy ich na pęczki, a jak reżyserki, to po pierwsze to jest pomieszczenie dla reżysera, a po drugie to wymienię dwie i się już zacinam, więc może każda z nas by jakąś reżyserkę swoją ulubioną teraz wrzuciła, czy twórczynię filmową. I ja na pewno bym chciała wymienić tutaj Paolę Cortellesi, włoską reżyserkę, o której zresztą też mamy jeden odcinek i to jest taki, ona stworzyła taki film Jutro będzie nasze. To jest naprawdę przykład kina, wydaje mi się, kobiecego na wskroś. Tam są mocne postaci kobiece, są głównymi bohaterkami. Tam jest bardzo historyczna, mocna linia fabularna. Opowiada o jakimś takim ważnym momencie historycznym. Same sztosy, więc to bardzo bym chciała polecić. Bo rozmawiałyśmy już o Barbie, więc to jakby ona też rozbiła bank kinowy, więc to wiadomo. A jakieś inne?
No to ja mogę tak wyrzucić z mojego takiego wyobrażenia w ogóle o kinie robionym przez kobiety. To dla mnie taką pierwszą bardzo ważną reżyserką była Jane Campion i Fortepian. To po prostu no, coś pięknego. No i dla mnie chyba jednak taka jedna z najważniejszych reżyserek i film, który w ogóle jest dla mnie, zawładnął moją wyobraźnią i nie wychodzi mi z głowy, to jest oczywiście Substancja. Nie wiem, jak się czyta poprawnie nazwisko, ale Caroline Farge.
Tak,
dziękuję.
Tak, też kocham ten film. Tak, ja podpisuję się pod waszymi filmami, ale ja nie jestem w stanie podać wam nie że nazwiska kobiety i filmu, tylko jednego. Po prostu ja jednak no, żyję tym, więc dla mnie po prostu twórczynie to jest no, jakieś, to są osoby, które w moim prywatnym jakimś panteonie najważniejsze pełnią rolę. I tak jak mówiłyśmy wcześniej, że one często są na takich pośrednich albo utożsamianych właśnie z kobiecą rolą stanowiskach, takich jak kostiumografka, scenografka, czy nie wiem, reżyserka filmów dla dzieci, producentka, czyli ta, co ma najciężej, albo montażystka, czyli ta, co najwięcej musi mieć cierpliwości i wytrwałości. Tak jednak są reżyserki, które oddają w swoich filmach od wielu, wielu lat, jeśli nie wieków, no właśnie tą kobiecą perspektywę. I ja uważam, że trzeba zacząć pracę taką u podstaw nad historią kina. I to jest coś, co my już jakby w dużej mierze na różnych imprezach filmowych, w publikacjach różnych robimy. No Małgorzata Radkiewicz, czy wspomniana tutaj właśnie Monika Talarczyk, piszą książki, nagrywają różne rozmowy, robią przeglądy filmów. Właśnie kobiet reżyserek, kino kobiet jest szeroko tutaj reprezentowane i nie wiem, kino nieme, prawda, Alice Guy Blaché, pierwsze filmy nieme kobiet, jak one wyglądają, to po prostu jak się wróci do podstaw, to widać, na czym ta wrażliwość polega, więc na przykład no, ten film, o którym mówię, pokazuje, skąd się biorą dzieci, tak, że dzieci rodzą się oczywiście w kapuście, są znajdywane. Taki żarcik, już na etapie kina niemego, prawda, chodzi sobie taka wróżka po polu wśród główek kapusty i wyciąga takie śliczne bobaski. I to już jest, to jest początek kina feministycznego dla mnie, nie? W trakcie, kiedy pracują bracia Lumière. I jak się prześledzi historię kina, no to tych filmów jest oczywiście mnóstwo. Trudno jest naprawdę wskazać takie najważniejsze. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie kluczowa była na pewno Agnès Varda, czyli taka bohaterka francuskiej nowej fali i jej sposób myślenia. Chyba pierwszy jej film, który widziałam, to było Bez dachu, bez praw. Potem widziałam nagle ten film Zbieracze i zbieraczka, który jest absolutnie genialnym takim esejem filmowym o tym, jak w ogóle się żyje zbierając rzeczy, jak człowiek się żywi, jak kultura powstaje zbierając i jak właśnie nie polowanie i konflikt, tylko to zbieractwo jest jakąś taką domeną kobiet i jest też podstawą sztuki. Ona była tak niebywale dowcipną osobą, Agnès Varda, i taką poetką codzienności, że no cieszę się, że miałam okazję też ją poznać, jak ona przyjechała do Polski i po prostu ubóstwiam jej filmy. Uważam, że od tego naprawdę można by było zacząć poznawanie historii kina, bo to jest bardzo przystępne i takie czułe i śmieszne i takie, no nie wiem, no takie, że nawiązuje bardzo intymny kontakt z odbiorcą. Podobną wrażliwość ma na pewno Miranda July, która jest w Polsce znana też jako autorka książek, prawda, pisarka. Zwłaszcza ta jej ostatnia książka, no nie wiem jak u was, ale wśród moich koleżanek rozeszła się takim echem, że był taki moment, że o niczym innym się nie rozmawiało, tylko o książce na czworakach. No ale warto jest zobaczyć filmy Mirandy July. Ja uwielbiam jej filmy, nie wiem, ten jej ostatni film Kajillionaire, po prostu tak śmieszny, też taki absurdalny, uroczy i taki, no nawet nie, że seksualny, tylko taki zmysłowy, że jednak pokazujący, że my doświadczamy wciąż świata właśnie zmysłami przez różne nasze fantazje, jakieś ciągoty, nie wiem, rzeczy, których sobie wzbraniamy i to wszystko jest potraktowane z taką dozą autoironii, że no po prostu chce się żyć po takim filmie. Ja kocham to, tak jak filmy, nie wiem, Laurie Anderson, Serce psa, czy tam inne rzeczy, bardziej takie eksperymentalne, czy VR, które ona też stworzyła. Ale kocham też tą klasykę, czyli no takie poważne, jak to mówimy, takie, no nie wiem, drastyczne, smutne kino, czyli filmy, nie wiem, Wery Chytilowej z czeskiej nowej fali, czy Larysy Szepitko o bardzo tragicznym żywocie, ale nie wiem, no to odkrywanie po prostu historii poprzez kino kobiet jest jakimś takim bardzo ciekawym dialogiem i to się toczy na różnych festiwalach, no choćby na ostatnim festiwalu Timeless była retrospektywa takiej szwedzkiej aktorki i reżyserki, bo kobiety bardzo często wchodziły i wchodzą nadal do kina przez aktorstwo i to była właśnie Maj Cetterling, która po prostu wchodziła w taki twórczy dialog z Bergmanem, tworząc zupełnie inne filmy o tym samym, tak? I ona na przykład stworzyła taki film w 60 roku Zakochane pary, który był odpowiedzią w pewnym sensie na źródło Bergmana, czyli na tematykę gwałtu i tego, że kobiety no mają, są dedykowane przez kulturę, są jakby kierowane w tą stronę, że mają się zajmować miłością, rozrodem, a potem rozczarowaniem, bo to jest częścią tego i że to w tym kole mają ciągle jakby się kręcić. Ona na ten temat robiła bardzo ironiczne filmy, ale no, mówię tutaj o reżyserkach filmów fabularnych, a chciałabym też coś może wspomnieć z animacji, bo animacji paradoksalnie, jak tak spojrzymy procentowo, to było zawsze dużo kobiet i dalej jest, ze względu na to, że to jest ciężka praca, jak ty wspomniałaś, Agnieszka, czyli że niewdzięczna, że mało płatna, że trzeba mieć dużo cierpliwości i trzeba być wielozadaniowym, dlatego wiele reżyserek i było i jest, zwłaszcza w tym kinie dla dzieci, ale no w zeszłym roku na animatorze Iza Plucińska po prostu rozbiła bank, przeszła do historii tego festiwalu, dlatego że po raz pierwszy jedna osoba wygrała w konkursie międzynarodowym, który uprawnia do tej skróconej ścieżki oscarowej, wygrała Grand Prix i wygrała też w konkursie polskim, ale dwoma różnymi filmami. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, że takie twórczynie jak właśnie Iza Plucińska, a jest ich więcej nawet w Polsce, Małgorzata Bosek, Renata Gąsiorowska i wiele, wiele innych, Marta Pajek, Julia Orlik, Izumi Yoshida czy Basia Rupik, one tworzą bardzo autorskie kino, ale takie odpowiadające na różne problemy, mówiące i o codzienności, i o trudnych tematach, przemocy, śmierci, chorobie, o seksualności, o tych wszystkich tematach, których byśmy się spodziewali po kobietach, ale wynajdują za każdym razem taki nowy język o tym, żeby do tego, żeby o tym mówić, w poszukiwaniu jakiejś, nie wiem, autentyczności, żeby mówiąc o tych sprawach po prostu nie kłamać samej sobie, tylko no jakoś się odsłonić, prawda, żeby film był dobry, w ogóle żeby sztuka była dobra, no to autor, autorka musi się odsłonić, musi powiedzieć coś, co nie będzie go stawiało w dobrym świetle, tylko co pokaże go od takiej tej strony miękkiego podbrzusza. I te kobiety, które potrafią to robić, te reżyserki, no po prostu tworzą kino, z którym jest się najłatwiej, najlepiej skomunikować. I w tym roku na animatorze też będą takie filmy, mam taką nadzieję. Też zapraszamy takie artystki, które są bardzo niezależne i pokazują no właśnie takie rzeczy, które są jakimś tam wyzwaniem. Jedną z gości bardzo ważnych będzie taka animatorka eksperymentalna z Portland, Rose Bond. Ale no właśnie wydaje mi się, że to są tak różne rzeczy, że gdybyśmy je po prostu nazwali tą sztuką kobiecą, tym filmem kobiet, to byłoby okropnie krzywdzące dla tych reżyserek. Także ja staram się widzieć to w jakimś takim kontinuum i no i nie wiem, jak chcecie, to naprawdę mogę wam zrobić reżyserek listę, nie wiem, 100 filmów, które trzeba zobaczyć, i jak zaczniesz to oglądać, to potem nie możesz wrócić już do oglądania czegoś innego, bo jakby rozumiesz, że ten świat się kończy gdzieś indziej, niż ty myślałeś, że się kończy. I ja za każdym razem tego doświadczam, że czuję tą ulgę, o Jezu, super, że ktoś tak myśli. I czuję też coś takiego, że ja nie chcę potem oglądać kolejnego sformatowanego pod tego męskocentrycznego widza, pod tą męskocentryczną optykę filmu, tylko ja chcę dalej w tym świecie być. Chcę oglądać filmy dalej tej Celine Siamy, nie wiem, Indy Donaldson, czy tam Sary Friedland, czy Lynn Ramsey, czy Kelly Reichardt, prawda? Że to jest taka przyjemność po prostu doświadczania tego kina, nawet jeśli są filmy lepsze i gorsze, ale nie wiem, ja może jestem dla nich bardziej, nie wiem, wyrozumiała, czy cieszę się, że one w ogóle istnieją, więc staram się nie dzielić je tylko na dobre i na złe, tylko takie, które gdzieś tam coś inspirują. One nie muszą być od razu super spełnione. Wiemy, że kobiety dostają zawsze mniejsze budżety na swoje projekty. Nawet są takie programy w krajach skandynawskich, które po prostu pozwalają ci podwyższyć budżet filmu, który już robisz. Zwracasz się i dostajesz po prostu 10% więcej, tak? Jeżeli twój projekt jest dobry, bo jest po prostu zidentyfikowane zjawisko, że tym kobietom ktoś, nawet jak przyznaje te pieniądze i chce, żeby one robiły filmy, to i tak da im mniej. Więc to trzeba też mieć na względzie, nie? Jak się te filmy ogląda. O, jeszcze jedna mi przyszła osoba, nawet trzy.
Słuchajcie, musisz, Adriano, zrobić tę listę po prostu i ją
tak
opublikować.
Zrobię, ale powiem wam taką logiką, że ja mam córkę w tej chwili, która ma lat 19 i ona się mnie pyta, co ona ma oglądać, czy co ja jej polecam. Więc tak, numer jeden film, który jej poleciłam i wszystkim w ogóle kobietom polecam, film, który każdy musi zobaczyć, kto się interesuje kinem kobiet, to jest film Jeanne Dielman, 1080 Bulwar Handlowy, Bruksela. Film moim zdaniem absolutnie, no jakoś tam, nie wiem, przełomowy, uznany też za najważniejszy, najlepszy film w tym plebiscycie najlepszych filmów wszechczasów, Sight and Sound. Film Chantal Ackerman z lat 70., który w 3,5 godziny pokazuje w czasie realnym życie kobiety, gospodyni domowej, matki chłopaka, która no, odsłania poprzez te czynności domowe swoje normalne życie, jakby jakiś dramat stojący za tym życiem, za tym sposobem życia. To jest film wspaniały i myślę, że warto jest naprawdę, on jest online, warto jest zaparzyć sobie dużo czaju, usiąść i zobaczyć Jeanne Dielman. Po prostu kino nie będzie już takie samo po tym seansie, więc to jest moje zalecenie numer jeden. Na pewno warto jest śledzić Alicję Rohrwacher, która w poprzednim sezonie miała taki film La Chimera, wcześniej miała taki film Szczęśliwy Lazaro, i która tworzy wspaniałe właśnie jakieś takie poetyckie kino o dużej wrażliwości. Ja też bym śledziła na pewno Mati Diop, która zrobiła taki film Atlantic, a w ostatnim roku wygrała festiwal w Berlinie filmem Dahomey o zwrocie zabytków z Muzeum Paryża do właśnie tego dawnego królestwa Dahomeju, czyli dzisiaj Beninu. I no, takich nazwisk jest więcej, więc ja chętnie tutaj się zobowiązuję.
Na tą listę czekamy. Na koniec jeszcze mamy jedną bardzo ważną polecajkę, czyli zapraszamy wszystkich do Poznania 5-13 lipca na festiwal Animator.
Tak, mam nadzieję, że dużo fajnych filmów będzie kobiecych, o kobiecej wrażliwości, czyli jak to sobie nazwaliśmy, ale też kobiet właśnie reżyserek i kobiet w różnych rolach. Także no, Mam nadzieję, że do zobaczenia. Animacja, wiadomo, jest kobietą.
Wiadomo. Dzięki, Adriano, za twoje ogromne, ogromne pokłady wiedzy o filmie i coś czuję, że musimy po prostu nagrać volume 2, bo nie wyczerpałyśmy absolutnie jeszcze wszystkich tematów, o które chciałyśmy cię zagadnąć, a którymi ty chciałaś się z nami podzielić.
Super, dzięki serdeczne, dziewczyny.
Dzięki, do usłyszenia.
Pa.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.